uśmiechem na twarzy.
Tematem audycji będzie zima. Tegoroczna niezbyt dała się nam we znaki, więc nie zaszkodzi przypomnieć, jak w ogóle kiedy indziej zimą bywało. W audycji znajdą się piosenki. Jedna z bajek W trasie i na czasie, napisana przez Leszka Zdunia, nawiązująca do przyczyn i skutków przeziębienia oraz opowiadanie Edmunda de Amicisa w przekładzie Marii Konopnickiej, gdzie zimowe wydarzenie jest tylko pretekstem do spraw bardzo, bardzo poważnych.
Bałwanek.
Czytają Anna Popek
i Michał Olszański. Mam gilę do pasa, proszę pani.
Aha, rozumiem. Masz katar, powiedziała uśmiechnięta pani doktor.
No i mam jeszcze kluchy w gardle.
Czyli boli cię gardło?
Ale tylko wtedy, jak przełykam ślinę albo herbatę.
A soczek?
Jak soczek przełykam, to też boli.
Pani doktor zajrzała do gardła, zbadała Mariankę i wypisała receptę. Marianko, mamusia kupi lekarstwa, powiedziała. A ty pamiętaj, żeby je zażywać i jeszcze 3 razy dziennie płucz gardło. Za tydzień powinnaś być zdrowa jak ryba. Do tego czasu zostań jednak w domu. Zbliża się zima. Może kiedy wyzdrowiejesz, spadnie pierwszy śnieg.
Pierwszy śnieg szybko topnieje, wtrąciła Marianka.
Masz rację, ale po pierwszym jest drugi i trzeci.
Trzeci jest już długo.
Długo i można pojechać na wspaniały kulik.
Na kulik, tak. Całe moje przedszkole pojedzie. I pani mówiła, że będziemy jechać prawdziwymi saniami.
Pani doktor podała recepty i kilka naklejek, nagród dla chorej dziewczynki, która tak dzielnie spisała się podczas wizyty. Po powrocie do domu Marianka przebrała się w piżamę, zażyła lekarstwa, starannie wypłukała gardło i położyła się do łóżka. Mama czytała jej bajki, później zagrały w kilka gier planszowych. Pomimo bólu gardła i kataru Mariance było dobrze. Podobało jej się to chorowanie. Była dumna z wizyty u pani doktor, cieszyła się z nagród, które otrzymała, no i mama spędziła z nią naprawdę dużo czasu. Trzeciego dnia choroby wszystko się odmieniło. Za oknem zaczął padać śnieg. Padało od rana do południa. Marianka nie mogła wytrzymać już w łóżku. Stała pod oknem i smutnym wzrokiem obserwowała spadające z nieba białe płatki.
Mamusiu, powiedziała, ja już nie chcę być chora. Nudzę się, a pada taki piękny pierwszy śnieg. Chciałabym ulepić bałwana.
Pierwszy śnieg szybko topnieje, córeczko. Za kilka dni spadnie następny, a wtedy na pewno będziesz mogła już wyjść.
Mamusiu, ja nie lubię choroby.
Jeśli nadal będziesz robić to, co prosiła pani doktor, wkrótce wyzdrowiejesz zupełnie, a wtedy postaramy się, żebyś więcej nie chorowała. Dla Marianki nie było to zbyt duże pocieszenie, no ale cóż miała robić? Wróciła do łóżka i zasnęła. Następnego ranka po śniegu nie było śladu. Humor Marianki wcale się jednak nie poprawił. Zniknęła gorączka, pukanie gardła już jej się znudziło, a mimo tego ciągle nie mogła wyjść z domu. Ostatnie dni choroby ciągnęły się więc jak długi na kilometr makaron. Dzień, w którym Marianka mogła wyjść nareszcie z domu, był bardzo ponury. Wiał zimny wiatr. Marianka ubrała się ciepło i mama zaprowadziła ją do przedszkola. Tam nareszcie spotkała koleżanki, kolegów, a co najważniejsze, dowiedziała się, że jeśli tylko spadnie śnieg i poleży kilka dni, wszyscy pojadą na kulik. I to długi, całodniowy. Miały być konie, sanie i ognisko, pieczenie kiełbas, zabawy śnieżkami, słowem prawdziwa zimowa przygoda. Marianka nie mogła się doczekać tego dnia. Nigdy jeszcze nie była na kuligu, ale wiele o nim słyszała od mamy. Mama mówiła, że to piękna podróż, pełna niespodzianek i białego puchu. Nocą spadł śnieg. Niestety wkrótce zamienił się w błoto. Marianka wiedziała jednak, że dopiero trzeci śnieg zostanie na dłużej. Przez cały następny tydzień przedszkolaki wyglądały chmur, z których mogłyby poprószyć białe płatki. Jak na złość, niebo było pogodne, ani jeden obłok nie przysłaniał słońca. Już nawet Marianka zaczęła się niepokoić, bo co z tego, że mróz, skoro niebo jest pogodne? Sanie nie pojadą przecież po błocie. Wreszcie zaczął padać długo wyczekiwany śnieg. W całym przedszkolu zapanowała wielka radość. Pani ogłosiła, że już za parę dni odbędzie się kulik. Po powrocie do domu i wspólnej herbatce z rodzicami, Marianka ubrała się ciepło i wyszła na podwórko, by ulepić bałwana. Najpierw toczyła śnieżne kule, później ustawiała je jedna na drugą. Z dużej marchewki zrobiła nos. Wetknęła bałwankowi gałązkę, to takie bałwankowe berło, a z małych węgielków zrobiła oczy i piękny uśmiech. Była zachwycona. Ale kiedy wróciła do domu i podeszła do okna, by przyjrzeć się bałwankowi, zauważyła, że nos leżał na ziemi. Zarzuciła kurtkę, ale nawet nie zdążyła jej zapiąć i czym prędzej wybiegła poprawić marchewkę. Długo się z nią mocowała. Kiedy uszy dziewczynki zaczął szczypać mróz, bałwanek znowu miał wspaniały nos. Był piękny i uśmiechnięty. Marianka dała mu na pożegnanie buziaka i wróciła do domu. Odwiesiła kurtkę i pocierając zmarznięte uszy, podeszła do okna. Nos, owszem, był na swoim miejscu, ale o dziwo coś złego stało się z buzią bałwanka. Wcale się nie uśmiechał. Mariance wydawało się, że zrobił bardzo smutną minę. Postanowiła to zmienić. Nie tracąc czasu na staranne ubieranie, naciągnęła tylko czapkę na zmarznięte uszy i znów wybiegła na podwórko. O dziwo, nie było jej łatwo poprawiać ust bałwanka. Czarne węgielki kilkakrotnie spadały na ziemię. W końcu udało się wetnąć je tak, by bałwanek znowu był wesoły. Całkiem już zmarznięta wróciła do domu. Śnieg, który wpadł jej do kapci, zamienił się w wodę. Padający śnieg doszczętnie przemoczył sweter, a dłonie Marianki, choć lodowate, wyglądały jak poparzone. Marianko! Mama złapała się za głowę, widząc przemoczoną i zmarzniętą córeczkę. Nie wolno w taką pogodę wychodzić na dwór bez zimowego ubrania.
Ale ja byłam tylko chwilkę.
Nie wolno, kochanie. Wyjście z ciepłego domu na zimno jest najgorsze. Nawet na chwilkę. Za każdym razem trzeba zakładać ciepłe buty, kurtkę, czapkę, szalik i rękawiczki. Inaczej choroba gotowa.
Przepraszam, już nie będę. Ale bałwanek miał taką smutną minę i musiałam ją poprawić.
Przebierz się szybko. Zabarzę ci herbatę z cytryną. Może jeszcze nie jest za późno. Marianka wypiła herbatę, a później pokazała mamie bałwanka. Był naprawdę śliczny. Tylko, że przez gęsto padający śnieg znów widać było jego smutną buzię.
Mamusiu, patrz. Znowu jest smutny. Muszę to naprawić.
Nie, kochanie. Dziś już zostaniesz w domu. Naprawisz jutro.
Ale czemu? Dopytywała się Marianka. Czemu on się nie uśmiecha?
Może dlatego, zażartowała mama, że wyszłaś z domu bez ubrania.
To teraz się ubiorę i szybko poprawię.
Nie, Marianko, nie. Jutro. Dziś zostaniesz w domu. Przemarzłaś przed chwilą. Chyba nie chcesz zachorować. Niedługo kulik.
Kulik, tak, kochany kulik. No dobrze, poprawię jutro. Przed przedszkolem.
Chęć wyjazdu na kulik zwyciężyła i Marianka przestała się upierać. Wkrótce, zmęczona, położyła się spać. Rano nie chciało jej się wstawać z łóżka, ale kiedy przypomniała sobie o bałwanku i jego minie, wyskoczyła spod kołdry. Ubrała się ciepło, tak jak należy. Mama pomogła jej zawiązać szalik i Marianka pobiegła do swojego białego przyjaciela. Był nieco przyprószony śniegiem, który padał całą noc. Delikatnie odsłoniła mu oczy, z nosa zdmuchnęła biały puszek i po raz kolejny ułożyła węgielki w wielki uśmiech.
Bałwanku, powiedziała, musisz się uśmiechać. Pamiętaj, cały dzień.
Poszła do przedszkola. Po obiedzie zaczęła ją boleć głowa. Później, kiedy wracała z mamą do domu, czuła się tak słaba, że nie miała nawet siły poprawić znów zmartwionej miny bałwanka.
To dziwne, powiedziała do mamy. Ten bałwanek chyba mnie nie lubi, bo znowu jest zmartwiony.
Ja też, córeczko, jestem zmartwiona. Wygląda na to, że się przeziębiłaś.
Ale przecież dzisiaj jestem dobrze ubrana.
Dzisiaj tak. Ale wczoraj biegałaś po podwórku bez butów, szalika i kurtki. Wróciłaś do domu przemoczona i przemarznięta.
To powinna być chora już wczoraj.
Choroba, Marianko, nie objawia się od razu. Wiem, że trudno ci w to uwierzyć, bo wczoraj czułaś się dobrze, ale tak to już jest. Choroba potrafi się rozwijać nawet kilka dni. Marianka czuła się coraz gorzej. Wieczorem zrobiło się jej bardzo zimno. Głowę rozgrzaną miała jak piec.
Mamusiu, zapytała. A będę mogła pojechać na kulik?
Niestety, Marianko, masz gorączkę. Obawiam się, że jesteś chora i następnie nie spędzisz w łóżku. Marianka rozpłakała się. Nie mogła uwierzyć, że wycieczka, o której marzyła, ten prawdziwie zimowy wyjazd, odbędzie się bez niej. Podeszła do okna, spojrzała na bałwanka i cichuteńko zapytała.
Bałwanku, czy ty się martwisz, bo jestem chora? A czy to prawda, że przeziębiłam się, kiedy bez ubrania naprawiałam ci nos, a później jeszcze buzię?
Ze łzami w oczach wpatrywała się w białego przyjaciela. Po dłuższej chwili wydało jej się, że smutny bałwanek pokiwał lekko głową, jakby chciał powiedzieć tak. Kulik był wspaniały, ale bez Marianki. Kiedy wyzdrowiała i wróciła do przedszkola, pani wychowawczyni obiecała jej, że jeśli zima będzie długa, wszyscy pojadą jeszcze raz. Marianka nie mogła przegapić takiej okazji. Wiedziała już, że za każdym razem, kiedy wychodzi z domu, musi się ciepło ubierać. Nie zapominała więc ani czapki, ani kurtki, ani szalika. Nawet jeśli wychodziła tylko na chwileczkę. Każdego dnia odwiedzała swojego przyjaciela bałwanka. Odkąd wróciła do zdrowia, ciągle był uśmiechnięty. Zima była bardzo długa i śnieżna. Grupa Marianki znowu pojechała na kulik, a dla niej był to pierwszy kulik w życiu. Wróciła z niego zdrowa i szczęśliwa.
Jedną z bajek W trasie i na czasie autorstwa Leszka Zdunia czytali Anna Popek i Michał Olszański. Sanna to jedna z najprzyjemniejszych zimowych zabaw. Są też i inne, czasem radosne, a czasem z nieoczekiwanym zakończeniem. Oto przetłumaczone przez Marię Konopnicką opowiadanie Śnieżna kula z książki Serce Edmonda de Amicisa. A śnieg pada i pada. Zdarzył się brzydki wypadek z tym śniegiem dziś rano przy wyjściu ze szkoły. Gromada chłopców, zaledwie wypadłszy na korso, zaczęła ciskać kulami ze śniegu. A śnieg już topniał i kule z niego były ciężkie i twarde jak kamień. Na trotuarze było dużo ludzi. Jakiś pan krzyknął: "Na bok, malcy!" A w tej samej chwili dał się słyszeć ostry krzyk po drugiej stronie ulicy. I zobaczyliśmy jakiegoś chwiejącego się staruszka, któremu kapelusz spadł z głowy i który sobie twarz rękami zakrył. A jakiś chłopczyk przy nim krzyczał: "Ratunku, ratunku!" Zlecili się ludzie z różnych stron, patrzą, a tego staruszka kula śnieżna trafiła w samo oko. Chłopcy rozbiegli się jak wiatr. Ja stałem przed drzwiami księgarni, do której wszedł mój ojciec i zobaczyłem, jak ni stąd, ni zowąd przybiegło tam kilku moich kolegów i też stanęło, udając, że patrzą na wystawę książek. Był tam Garrone ze zwykłą pajdą chleba w kieszeni, Coretti, Mularczyk i Garofi, ten od pocztowych marek. Tymczasem koło starca uczynił się tłum, a strażnik miejski i kilku innych ludzi biegało to tu, to tam, grożąc i dopytując się: "Kto to zrobił? Który z was? Czyś ty rzucił? Gadajcie zaraz, kto taki?" I oglądali chłopcom ręce, który miał mokre od śniegu. Garofi stał najbliżej mnie. Zdawało mi się, że drży i że ma twarz bladą jak nieżywy. "Kto rzucił? Który z was?" krzyczą dokoła nas ludzie, a wtedy posłyszałem, jak Garone mówił Garofiemu z cicha:
Idź, przyznaj się. Byłoby podle z twojej strony pozwolić, żeby przytrzymali innego. Ale ja nie naumyślnie, odszepnął Garofi, drżąc jak liść na wietrze. To nic nie znaczy. Uczyń, coś powinien, powtórzył Garone. Ale kiedy ja się boję? Nie bój się, pójdę z tobą. A tymczasem strażnicy coraz głośniej krzyczeli. Kto rzucił? Który rzucił? Okulary mu do oka wbili, oślepili go z buje. Myślałem, że Garofi w ziemię się zagrzebie. Pójdź, rzekł do niego zdecydowany na wszystko Garone. Będę cię bronił. I chwyciwszy jego ramię, popchnął go naprzód, podtrzymując go jak chorego własnym ramieniem. Spostrzegli to ludzie, zrozumieli i kilku ich przyleciało z podniesionymi pięściami. Ale Garone zostawił go sobą i rzekł, cóż to, w 10 idziecie na jednego chłopca? Więc się zaraz wstrzymali, usunęli się, a strażnik wziął za rękę Garofiego i zaprowadził go, przeciskając się przez tłum do sklepu z makaronem, gdzie opatrywano rannego. Zobaczywszy go teraz z bliska, poznałem zaraz, że to był ten stary urzędnik, który w naszym domu na 4. piętrze z synowcem swoim mieszkał. Ja nie naumyślnie, wołał Garofi, na wpół umarły ze strachu. Ja nie naumyślnie. Dwóch czy trzech ludzi popychało go gwałtownie, krzycząc – do ziemi czołem, proś o przebaczenie! I rzucili go na podłogę. Ale w tejże chwili podniosło go dwoje silnych ramion. Dał się słyszeć głos męski – nie, panowie. Był to nasz dyrektor, który wszystko widział. Kiedy miał odwagę przyznać się, mówił dalej, nikt nie ma prawa poniewierać nim. Wszyscy stanęli cicho. Proś o przebaczenie, rzekł teraz dyrektor do Garofiego, który wybuchnął płaczem, obejmując kolana starca. A ten, poszukawszy ręką jego głowy, pogłaskał go po włosach. Wtedy odezwały się wzruszone głosy. Idź, chłopcze, do domu, idź, wracaj. A ojciec mój pociągnął mnie z dala od tłumu i tak w drodze mówił, Henryku, czy ty w podobnym wypadku zdobyłbyś się na odwagę, żeby spełnić obowiązek i wyznać winę? Tak, odpowiedziałem. A ojciec, dajże mi, synu, słowo uczciwego i honorowego chłopca, żebyś to uczynił. Daję ci słowo, mój ojcze. Wydarzenia ze Śnieżnej Kuli miały swój ciąg dalszy. Oto kolejne opowiadanie z tomu Serce Edmunda de Amicisa zatytułowane W domu zranionego w przekładzie Marii Konopnickiej. Właśnie skończyłem miesięczne opowiadanie na przyszły tydzień Mały pisarczyk z Florencji, które mi nauczyciel dał do przepisania, kiedy mi ojciec rzekł. Pójdźmyż na górę, na 4. piętro, zobaczyć, co się dzieje z okiem tego pana. Poszliśmy. W pokoju prawie że zupełnie ciemnym leżał stary pan, a raczej siedział w łóżku, obłożony poduszkami wysoko pod plecy. W głowach siedziała jego żona, a w kącie bawił się ten mały siostrzeniec. Stary pan miał zawiązane oko. Bardzo był rad mojemu ojcu, prosił go, żeby usiadł i mówił, że mu jest lepiej, że oka nie tylko nie straci, ale za kilka dni zupełnie wydobrzeje na nie. Wypadek był, dodał łagodnym głosem i bardzo mi żal, że się ten biedny chłopiec tak przeraził. Potem zaczął mówić o doktorze, który miał zaraz przyjść i opatrzyć oko. Jeszcze nie skończył, kiedy dzwonek zadzwonił u drzwi. Doktor przyszedł, powiedziała pani. Wtem otwierają się drzwi i kogóż widzę? Garofiego w swym długim płaszczu, jak stoi w progu ze spuszczoną głową i wejść nie śmie. Kto to? Pyta się chory. To ten uczeń, który rzucił kulę, rzeczy mój ojciec. A stary pan na to. O, biedny chłopcze, pójdźże tu bliżej. Przyszedłeś dowiedzieć się o zdrowiu zranionego, nieprawdaż? Lepiej mi, bądź spokojny, lepiej. Prawie zupełnie dobrze. Przybliż się, dziecko. Ale Garofi tak był zmieszany, że ledwo do łóżka trafił. Zbliżył się wreszcie, powstrzymując łkanie, a kiedy stary pan głaskał go i pieścił, nie mógł przemówić słowa. Dziękuję ci, rzekł starzec. Idź, powiedz ojcu i matce, że wszystko już dobrze i niech się nie martwią. Ale Garofi nie ruszał się z miejsca, a ja zaraz zmiarkowałem, że coś powiedzieć chce, a tylko nie śmie. I stary pan też zmiarkował. Cóż mi powiesz? Czego chcesz? Ja? Niczego. No to bądź zdrów, chłopcze. Do zobaczenia. Idź w spokoju. Garofi oddalił się ku drzwiom, ale rychło stanął i obrócił się do małego siostrzeńca, który poszedł za nim i patrzył na niego ciekawie. Nagle wyciągnął coś spod płaszcza i dał chłopcu do ręki, mówiąc prędko: to dla ciebie. I wyleciał jak oparzony za drzwi. Chłopczyna przyszedł do łóżka, niosąc pakiet, na którym było napisane: daruję ci to. Spojrzałem do wnętrza i aż krzyknąłem ze zdumienia. Był to sławny album ze zbiorem marek pocztowych biednego Garofiego. Ów album, o którym tyle zawsze gadał, w którym pokładał wszystkie swoje nadzieje i który go tyle trudów kosztował. Skarb to był, połowa życia jego, a przecież oddał go, biedaczysko, na okup swej winy.
Na całej połaci
śnieg,
w przeróżnej postaci
śnieg,
na siostry i braci zimowy plakacik
śnieg, śnieg,
na naszą równinę
śnieg,
na każdą mieścinę
śnieg,
na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę
śnieg i śnieg.
Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na tego te skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki.
Na ogródki?
Tak, na dzionek. Na wsinej mgle dale
śnieg,
na kocham cię stale
śnieg,
na żalu, że wcale i na tak dalej.
Tak dalej,
tak dalej
śnieg,
tak dalej,
i tak dalej śnieg.
I na tak dalej śnieg, panie Wojtku.
Nic tylko pada. Panią troszkę pada.
No troszkę i na mnie.
O tutaj.
No tu właśnie tak.
Śnieg na pani.
Ale i na pana.
Na pani ładniej wygląda.
Tak?
Padaj sobie, padaj. Tylko cichutko.
Ten śnieg to robi z nami co chce. Ciepły, mimo że zimno.
Taki biały kożuszek.
Bardzo ładnie pan to ujął, panie Wojtku.
To pod wpływem śniegu.
Och, jak on się rozpadał, panie Wojtku.
No jak pani ładnie w tym.
Trzeba uciekać.
To hop w śnieg.
Śnieg.
O śniegu lirycznie i nostalgicznie śpiewali Magda Umer i Wojciech Mann. Natomiast utwór to dzieło Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego, czyli pochodzi z kabaretu starszych panów. Piosenka ma już swoje lata, podobno powstała w 1959 roku. A kabaret starszych panów to cykl programów telewizyjnych nadawanych przez Telewizję Polską od jesieni roku 1958 do połowy lat 60. Twórcami kabaretu byli panowie Wasowski i Przybora. Występowało w nim wielu znakomitych artystów, wśród których była Irena Kwiatkowska.
Z narzeczonym doktorem Praszczatkiem, gdy z bukietem zapukał do drzwi, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości i czci. Oj, zgotowało mi szczęście biesiadkę, dobrobytu, miłości, czci, 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 czci. Za doktorem Praszczatkiem zamężna. Śnie ja chyba mawiałam, więc szczyp. Więc mi szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Więc mnie szczypał, a potem spieniężał epidemię nieżytów i gryp. Ryp, 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 ryp. I to szczęście, dobrobyt i miłość do dziś dnia kołysałyby nas, gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczadek mój zgasł. A gdyby coś mu się w czymś nie zrobiło, z czego wkrótce Praszczadek mój zgasł, gaz, 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 gaz. Lecz nim dłoń bezlitosna go trzepła, w pół mnie objął i szepnął mi tak: będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak. Oj, będę ciebie odwiedzał, więc nie płacz, jako ćma, ewentualnie ptak. Tak, 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 tak. I co przyrzekł, tak wnet się spełniło. Nad mogiłą, gdzie krwawił się głuk, jak śmierć czarny, piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk. O, jak śmierć czarny i piękny, jak miłość, dosyć duży pojawił się kruk. Ruk, 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 ruk. Tkliwość we mnie wezbrała dla ptaka, bo gdy krakał, za serce mnie brał. Poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał. Poznawałam głos mego Praszczatka, taki jaki przy chrypce on miał. Miał, 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 miał. I płynęła mi z ptakiem idylla, ukojenie przedziwne mi śląc. Kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz. O, kruk mi siadał na ramię co chwila, pieszczotliwy i czarny jak ksiądz. Ons, 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 ons. Los mi ciosów nie szczędził, a liści, i znów cierniem pierś zranił do krwi. Kiedy kruka ujrzałam wśród liści z drugim, który odmiennej był płci. Och, kiedy kruka ujrzałam wśród liści z drugim, który odmiennej był płci. Psi, 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 psi. Więc nie koniec cierpienia, choć pieśni już ostatnich dobiega się strof. O mężczyźni za życia obleśni, tacy sami bywają i po. O, bo mężczyźni za życia obleśni, tacy sami jesteście i po.
Co takie pięknie brzmi, co takie pięknie brzmi,
to my, to my.
Tu twoje Radio London.
Zapraszamy do reklamy.